strategia dla marki. 28 kwietnia 2009:00. Kolekcje mody tworzy się dwa razy w roku. Każda firma ma dwa razy w roku swoje szanse i staje przed nowymi zagrożeniami. 2. 3 nieudane podejścia kończą się zwykle katastrofą. Zamykają cykl życia firmy zniknięciem z rynku. Gdy firma osiąga kolejne fazy dojrzałości, zmieniają się jej przepływy pieniężne i ryzyko. Przepływy powiększają się wraz ze wzrostem wartości firmy, a poziom ryzyka przybliża się do średniej wartości dla przedsiębiorstw porównywalnych. W ewolucji rozwoju zmieniają się też wykorzystywane instrumenty finansowe. W klasycznej teorii cyklu życia firmy rozróżnia się 5 etapów. Początek, ekspansja, szybki rozwój, stabilny wzrost i schyłek. W początkowym okresie firma nie generuje wolnej gotówki. Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest wysokie. Źródła finansowania zewnętrznego to pieniądze nowych wspólników lub kredyt bankowy. W fazie ekspansji potrzeby inwestycyjne są ciągle wysokie, zwłaszcza w stosunku do wartości firmy. Generowana wolna gotówka jest niewielka, zysk zatrzymywany jest nadal niski lub nawet ujemny. Przedsiębiorstwa szukają sposobu rozwoju z wykorzystaniem kapitału obcego. Jeśli na giełdzie jest hossa, chętnie decydują się na debiut na publicznym parkiecie. Jako źródło finansowania zewnętrznego mogą pojawić się fundusze Venture Capital i Private Equity. Na etapie szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie jest umiarkowane w stosunku do wartości firmy, ale niewielkie są zdolności do wypłacania dywidendy. Firma przygotowuje kolejne emisje akcji, przechodząc do takich sposobów zewnętrznego finansowania jak warranty, obligacje zamienne. Stabilny wzrost to faza dojrzałości. Dopiero w fazie dojrzałej firma uzyskuje korzyści z inwestycji i może wypłacać rosnącą dywidendę. To skutek tego, że spółka ma duży udział zysku zatrzymanego w relacji do własnych potrzeb inwestycyjnych. Instrumentem finansowania zewnętrznego są obligacje. Firma Hexaline istnieje już od ponad 20 lat. Rozwijała się, tworząc sieć własnych salonów firmowych, stała się znanym kreatorem mody, zbudowała dobrze rozpoznawalną markę. Dalsza ekspansja firmy wymaga znalezienia nowych źródeł finansowania rozwoju. O tym miesięcznik CEO rozmawia z właścicielką i prezesem firmy Haliną Zawadzką. Czy ktoś, kiedyś fundusz inwestycyjny, bądź korporacja z tej samej branży próbował przejąć już pani firmę? Próbowali. I prawie 10 lat temu. I teraz, całkiem niedawno. Przed kilku laty nie byliśmy psychicznie na to przygotowani. Jako właściciele, propozycje otrzymaliśmy od firmy Krukesa, powiązanej wówczas z funduszem Enterprise Investors. To był czas, gdy przygotowywał się do wprowadzenia na rynek sklepów Denizler. Mieliśmy spotkania z zarządem spółki i partnerami zarządzającymi we wspominanym Private Equity. Nie zdecydowaliśmy się, bo chciałam rozwijać firmę i to było dla mnie ważniejsze niż zarabianie pieniędzy, choć jedno z drugim przecież się łączy. Uważałam, że firma samodzielnie może i powinna jeszcze się wzmocnić. Rozmowy, do których wówczas doszło, sprawiały na mnie wrażenie, że jest to próba na zasadzie. Łączmy się, wzmacniajmy się kapitałowo, a potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie było zaawansowanych rozważań, w jaki sposób i dlaczego marki będą się uzupełniały, co im da siłę. Przed miesiącem zainteresowała się nami firma pośrednicząca w przejęciach. Ograniczyliśmy się do podania aktualnej wyceny wartości firmy. Zarządzający zareagowali komentarzem, że w warunkach ogólnoświatowego kryzysu aktywa tanieją i spodziewali się niższej wyceny. Do dalszych rozmów nie doszło. Jacy są główni konkurenci rynkowi Hexaline? My aspirujemy do marki z wysokiej półki, do luksusowego brandu. Nie możemy jednak konkurować z wielkimi kreatorami, takimi jak Armani, Gucci, Prada czy Dolce & Persant Gabbana. Pozostawmy jednak wielkich kreatorów, bo istniejemy na innych rynkach. W Polsce nie ma jeszcze takiego popytu na marki luksusowe, aby moda stała się jednym z głównych przemysłów, tak jak we Włoszech, Francji czy w USA. W Polsce konkurujemy z Max Mara, z Denizler, ale przede wszystkim czekamy na wejście wielkich marek, wielkich kreatorów, bo mam nadzieję, że to nam pomoże w rozwoju. Jak wejdą tak naprawdę, otwierając swoje sklepy, będziemy oceniani przez wartość produktu. Co ciekawe, teraz jesteśmy postrzegani jako brand bardzo drogi, a przecież daleko nam do ceny ze sklepów Prady czy Dolce & Gabbana. Jako konsumenci jeszcze nie do końca wiemy, co znaczy marka luksusowa. Wielkie marki są potrzebne, żeby na polskim rynku powstała świadomość luksusu odzieżowego. Dopóki naprawdę drogich firm nie będzie na polskim rynku, marże na produkcji odzieżowych dóbr luksusowych pozostaną niskie, czego skutki odczuwamy. Czy należy interpretować to tak, że konkurencja jest jeszcze słaba, że to się dopiero zmieni? Jednak tak. Zwłaszcza, że osłabła konkurencja ze strony Denizler. Przypuszczam, że to konsekwencja przejęcia firmy Krukesa przez Wistula Ampersand Wulczanka. Sytuacja była ciekawa. W. Kruk bronił się przed przejęciem, które oceniał jako wrogie, aż w końcu sam stał się współwłaścicielem Wistuli. W tym wszystkim zabrakło czasu na Denizler, albo też akcjonariusze Wistuli nie wiążą przyszłości z tą firmą. Trudno o interpretację, ale wkrótce się przekonamy. Na polskim rynku nie ma zbyt dużo odzieżowych marek luksusowych. Natomiast jest wiele firm, których brandy są tak postrzegane. Jak Zara wchodziła na polski rynek, to niemal powszechnie była traktowana jako marka luksusowa. Podobnie było z kilkoma markami przychodzącymi z zachodu. Stereotyp może przełamać wejście prawdziwych zachodnich marek luksusowych. Od jakiego etapu rozwoju pani firma była nastawiona na to, by budować markę luksusową? Rozpoczęliśmy działalność w 1981 rok, ale o tym, co się działo do 1989 rok, należy zapomnieć, bo to był rynek producenta związany z innym systemem gospodarczym. Wtedy zaczęliśmy działać jako Hekseline i wówczas już chciałam robić rzeczy, które konkurowałyby z luksusowymi markami, jakie można było zobaczyć na zachodzie. Odzież bardzo modną, bardzo dobrą i odmładzającą kobiety. Te trzy zasady ukształtowały brand Hekseline. Poszliśmy pod prąd, bo to był okres boomu dla firm odzieżowych. Wszyscy wtedy w Polsce szyli, zwłaszcza odzież jeansową. Popyt był olbrzymi, a wymagania jakościowe niewygórowane, a my na przekór robiliśmy coś innego. Dziś można powiedzieć, że postępowaliśmy wówczas według zasad wymyślonej później i opisanej. W. Blue Ocean Strategy. Zyskowność Hekseline była mniejsza, za to doświadczenia menedżerskie i artystyczne dużo bogatsze. Strategia Błękitnego Oceanu jest intrygująca. Nadal się tak zachowujemy. Gdy inni obniżają ceny, my tego nie robimy. Improwizujemy i płyniemy w wybranym przez siebie kierunku. Być innowacyjnym i nie bać się czegoś robić, to ważne. Był etap, kiedy mieliśmy własną szwalnię. Przestała być potrzebna, bo my zajmujemy się wymyślaniem mody i tworzeniem kolekcji. Kolekcje tworzy się dwa razy do roku. Od innych przemysłów odróżnia nas to, że dwa razy w roku powstają zupełnie nowe produkty. Musimy wymyślić linię, kolorystykę, a wszystko od początku powinno być nowe. Odkąd zdecydowaliśmy się, że jesteśmy marką luksusową i jako firma działamy w sposób charakterystyczny dla kreatorów mody, nie mogliśmy zapewnić równomiernego obciążenia szwalni przez cały rok. Funkcjonujemy w modelu przyjętym na całym świecie w naszej branży. Są wyspecjalizowane szwalnie, które przyjmują zlecenia od różnych projektantów. Produkcję zleca się w różnych szwalniach, w różnych krajach. Każda firma ma dwa razy w roku swoje szanse i staje przed nowymi zagrożeniami. 2-3 nieudane kolejne podejścia kończą się zwykle katastrofą, zamykają cykl życia firmy zniknięciem z rynku. Bardzo dużo brandów lub subbrandów wypadło definitywnie z rynku, zbyt szybko decydując się na innowacje. Przykład stanowi Hugo Boss. Wprowadził swoją damską linię sportową, która okazała się nieporozumieniem i musiał zamknąć tę linię, przyznając się do porażki. W rozwoju Hekseline nie było jednoznacznego momentu przełomowego. Do miejsca na rynku, w którym dziś jesteśmy, dochodziliśmy latami. To była wizja rozwoju, ale jeszcze nie strategia. Jednocześnie dynamika rozwoju firmy musiała uwzględniać wzrost i rozkład dochodów w polskim społeczeństwie. Chcieliśmy zrobić polski brand. Mamy bardzo dobre wzornictwo, zorganizowaną produkcję. To już osiągnęliśmy. Stworzyliśmy też własną sieć sprzedaży. 30 sklepów w Polsce i kilka poza granicami, w tym jeden w Brukseli, te na wschodzie w formie franczyzy. I to był etap przygotowawczy do dalszego rozwoju, który chcemy zrobić właśnie teraz. Jeden z ekspertów, który zna pani firmę, powiedział: dobrze, że organizacja rozwijała się niezbyt szybko. To pozwoliło na ugruntowanie rynkowej pozycji. Tak, i mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nie brzmi to oryginalnie. Firma, która powiedziałaby coś przeciwnego, mogłaby zamknąć działalność. Jesteśmy przed podjęciem ważnych decyzji strategicznych. I to jeszcze w tym roku. Hekseline już od dawna to nie startup. Istnieje teoria cyklu życia firmy. Na jakim etapie rozwoju jest pani firma? Następny krok wymaga już innego finansowania. Jesteśmy bowiem na etapie szybkiego rozwoju, który związany jest z wysokim i rosnącym zapotrzebowaniem na finansowanie zewnętrzne. To znaczy, że zgodnie z modelem rozwoju nadszedł czas, by pozyskać kapitał od inwestorów, wchodząc na giełdę bądź przez związanie się z private equity, doszliśmy do poziomu rocznych obrotów 50 milionów złotych. Wiemy też, jakie są ograniczenia dla dynamicznego rozwoju, przed którym stoimy. Dlatego to jest szczególna chwila, w której tworzymy strategię firmy. Przed nami odpowiedź na pytanie: giełda czy fundusz inwestycyjny? Wiele firm o takich przychodach to już spółki z GPW. Pewnie byliście w indeksie WIG80. Może nasze zachowanie jako właścicieli było dotąd zbyt konserwatywne. Za bardzo byliśmy przywiązani do myślenia, że to firma rodzinna, ale refleksja jest jednak pozytywna, bo gdzie dziś, przy obecnej Besie, byśmy byli? Po debiucie giełdowym przed rokiem czy dwoma laty? Intuicja dotąd nas więc nie zawiodła. Firma odzieżowa Monari poszła na giełdę, a teraz ma kłopoty. Bliżej nam do myślenia o funduszu inwestycyjnym niż o giełdzie. Private Equity daje też wsparcie organizacyjno-audytorskie, a ponadto fundusz po paru latach wychodzi z inwestycji, dbając o osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu. Teraz bliska jest mi szczególnie myśl, aby wówczas odkupić udziały od funduszu, ale za kilka lat bardzo możliwe, że będę patrzeć na to inaczej. Poszukujemy wsparcia organizacyjnego, bo firma jest coraz większa. Bliższy jest mi design niż zarządzanie i nie lubię powielania stereotypów. Wraz ze wzrostem firmy zarządzanie staje się coraz bardziej skomplikowane. To oddala mnie od realizacji i pasji, a nie mam zamiaru naśladować Jacka Welcha. Jako menedżer mam oczy szeroko otwarte. Wiem, do czego firma powinna dojść i co przez to chcę uzyskać. W zarządzaniu intryguje mnie przekonanie, że każdy prawdziwy menedżer jest inny, ma swoją wizję i szuka własnego sposobu jej realizacji. Dostrzegam w tym połączenie przemysłu i sztuki. Dopóki zachowam takie wrażenie, biznes będzie mnie intrygował. Największy fundusz w Polsce Enterprise Investors najchętniej wchodzi w inwestycje, obejmując ponad 50% udziałów. Dla funduszu oznacza to objęcie kontroli nad spółką, dla mnie jej utratę. Dlatego myślę o rozwiązaniu, w którym nie dojdzie do utraty kontroli nad firmą i tym, co tworzę. Proszę jednak nie sądzić, że otoczyłam się tylko jedną myślą, iż ta firma zawsze należeć będzie do mnie. Bo jeśli przyjrzeć się firmom kreatorskim z najwyższej półki, okazuje się, że niewiele z nich jest właścicielem własnej marki. Właścicielami są wielkie konsorcja, które mają najlepszej marki szampany, cygara, biżuterię i odzież. LVMH, PPR i Richemont to potężne firmy, które skupują najlepsze brandy. Nie jest więc tak, że Armani jest właścicielem własnego brandu. Historia pokazuje, że wszystko zmierza w tym kierunku, bo dopiero przy takiej konsolidacji robi się biznes o dużej skali. Marzę, by kiedyś firma Hexaliny okazała się konsolidatorem rynku, ale nie można zapomnieć, że świat ma tylko dwa konsorcja, które odgrywają podobną rolę, także jesteśmy w wyjątkowej branży. Ale wszystko dopiero przed nami. Jeszcze nie jesteśmy spółką prawa handlowego. W tym roku nią będziemy. Dotąd to była po prostu działalność gospodarcza. Właśnie kończymy audyt. Będzie sprzyjać robieniu porządków, bo wprawdzie w tym roku otwieramy 3 kolejne sklepy, ale możliwe, że 3 zamkniemy, ze względu na ich nierentowność. Jaka jest polityka sprzedaży luksusowej marki? Obecność tylko w największych miastach, oczywiście. Ze względu na świadomość klienta i zasobność jego portfela. Im większe miasto, to potencjalnie większa liczba klientów. Jest kilka prostych zasad, o których należy pamiętać. Nie omijamy jednak mniejszych miast. Jeśli są tam interesujące sklepy multibrandowe, czy warto wprowadzić drugą markę, niżej pozycjonowaną, druga linia i do tego taniejsza, a może inna linia produktów. Mamy kilka pomysłów. Proszę jednak zwrócić uwagę, że taniejszych linii jest już w Polsce dużo. Nie da się konkurować z H&M, czy Zarą, z globalnymi markami, z globalnymi sieciami, bo przy ilości produktów, które zamawiają, mają korzyści z efektu skali. My tego teraz nie osiągniemy. Konkurowanie w ten sposób byłoby niebezpieczne. To oznaczałoby wpadanie w konkurencję cenową. Widać to świetnie w galeriach handlowych. Natomiast pod naszym brandem chcemy pójść na zachód. Zaczęło się od Brukseli, bo to stolica Europy. Trafiła się okazja wynajęcia sklepu w bardzo dobrym miejscu i w atrakcyjnej cenie. Wynajęliśmy całą kamienicę na Starym Mieście. Sklep w Brukseli ma się dobrze. I nie jest to jeden z tych 3 punktów do zamknięcia, o których wspominałam. Miałam na myśli sklepy w Polsce. Podpisując umowy z centrami handlowymi, kupuje się kota w worku. Jak patrzymy przed podpisaniem umowy na plany komercjalizacji, to zawsze powinno być wydzielone w centrum handlowym miejsce marek wysokich. W praktyce nie zawsze się to udaje. Rotacja jest duża i do końca nie jesteśmy pewni, kogo będziemy mieć w sąsiedztwie. W jednym z miast powstało drugie centrum handlowe. Bardzo dobre pod względem komercjalizacji. Tam ludzie chodzą. Pozostawanie na poprzednim miejscu mija się z celem. Czy tak wysoko pozycjonująca się marka powinna być w centrach handlowych? Czy to sprzyja budowaniu marki? Z bogatych krajów tylko Stany Zjednoczone są wyjątkiem. Tam jest podział na malls. Są shopping malls ekskluzywne, które wyznaczają bardzo wysoki poziom, są malls średnie i z markami tanimi. Natomiast w Europie jest tak, że sklepy z markami pozycjonującymi się wysoko są przy ulicznymi butikami, na najlepszej ulicy handlowej, tyle że w Polsce nie mamy takich ulic. Nowy świat w Warszawie jeszcze nią nie jest i nie będzie to łatwe, bo już powstały nowe nawyki, że wszyscy na zakupy wybierają się do Arkadii czy Galerii i Mokotów. Nie jest taką ulicą Piotrkowska w Łodzi, choć krótko była, ale przeistoczyła się w ulicę tysiące pubów. Mamy kilka sklepów ulicznych w Toruniu, w Olsztynie, w Poznaniu, na centralnych rynkach tych miast. W Warszawie taką rolę może odegrać Plac Trzech Krzyży, tyle że jest zbyt mały, by pomieścić tylko wysokie marki. Możliwości znalezienia dobrych lokalizacji jest więc niewiele, dlatego marki pozycjonowane wysoko w Polsce są też w centrach handlowych. Czy strategia budowania marki jest procesem podlegającym nieustannej ewolucji? Ciągle powstają nowe nisze, nowe trendy. Teraz przestało się mówić o targecie. Już nie można zakwalifikować klientki według kategorii i wieku. Produkt ma się podobać bez adresowania do określonej grupy wiekowej, oczywiście, wyłączając modę dziecięcą i tylko w pewnym zakresie młodzieżową, bo nastolatka idąc na oficjalne spotkanie nie ubiera się młodzieżowo. Linia i standard to jest ważne. Granice wiekowe są zatarte. Jedno się nie zmieniło. Światowe trendy nadal wyznaczają włoscy projektanci mody. Nasza ekipa jest włosko-polska. Współpracujemy z projektantami z Włoch, ale współpraca nie odbywa się poprzez internet. Rysunek to jest najprostsza rzecz, którą można zrobić. W katalogach mody są tysiące rysunków. Kolekcja musi być spójna i to jest szczególnie istotne przy jej tworzeniu. Gdy jest rysunek, dobiera się tkaninę. Powstają szablony. Kolekcje tworzy się po powstaniu rysunku. To długi proces. Potem jest ocena i wprowadzanie zmian na modelkach. Przy tym musi być obecna cała ekipa Hexoline. Ale włoskiego rynku jeszcze nie atakowaliście? Nie, ale oceniamy, że mamy bardzo duże szanse. Czy trafne są teorie, że kryzysy nie dotykają wielkich marek? Dotykają, ale w mniejszym stopniu. Dominuje opinia, że w czasie kryzysu przetrwają tylko marki luksusowe i najniższe. Zginą średnie. To dlatego, że ludzie średnio zamożni, których dochody się obniżają, decydują się na tańsze produkty. Natomiast osoby o wysokich dochodach, nawet gdy ich zarobki ulegają obniżeniu, niechętnie decydują się na uzewnętrznienie skutków zmiany majątkowego statusu. Odpowiedź Hexoline na kryzys. Następnym krokiem będą zagranica i nowa linia produktowa. Nie chcę zdradzać konkurencji, o czym myślę, ale jestem przekonana, że to bardzo dobry pomysł. Śmiech. Dziękuję za rozmowę. RMK.